Dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak zmieniło się moje odchudzanie, odkąd jestem mamą. Zapraszam. Myślę, że to będzie odcinek nie tylko o tym, jak zmieniło się to odchudzanie. Nie przejdziemy od razu do aktualnego czasu, do rzeczywistości, w której teraz jestem i gdzie teraz siedzę i nagrywam, ale porozmawiamy sobie generalnie o całym procesie, zaczynając w ogóle od moich oczekiwań wobec odchudzania po ciąży i odchudzania w trakcie posiadania dziecka. Także słuchajcie, nie przedłużając, ja już przejdę do rzeczy. Cofnijmy się do ciąży. Nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy mnie śledzicie od tamtego momentu. Do ciąży, w której przytyłam. Przytyłam coś koło 20, ponad 20 kilo na pewno i sporo przytyłam w pierwszym trymestrze, czyli wtedy, kiedy masa dziecka i wszystkiego, co związane z dzieckiem, nie jest wcale taka duża, a ja przytyłam po prostu w tkance tłuszczowej. Przestałam bardzo szybko mieścić się w swoje rzeczy, ponieważ dość sporo podjadałam. Mówiłam Wam o tym, że mnie przez cały pierwszy trymestr męczyły takie mdłości, że musiałam mieć coś w buzi, musiałam coś przeżuwać. Jednocześnie miałam jakieś swoje wybrane produkty i potrawy, które mogłam jeść, określone, więc w sumie cały czas jadłam albo owoce, albo białe pieczywo z białym serkiem i ogórkiem, ewentualnie jakąś wędliną drobiową, albo słodycze, takie proste, na przykład cukierki albo lizaki. I to były rzeczy, po których mi nie było niedobrze. Niemniej, przytyłam całkiem sporo w całej ciąży, starałam się też dużo ruszać, ale cały czas lekarz mi przypominał o tym, że nie powinnam i nie powinnam ryzykować, a ja bardzo chciałam być taką fit mamą, co wiecie, będzie do samego końca z wielkim brzuchem chodzić na jakieś zajęcia taneczne i taka będę super fit. No niestety, życie zweryfikowało. Rzeczywiście super fit starałam się być, chodziłam, dopóki jeszcze nie było to tak przez lekarza zakazywane, powiedzmy, chodziłam i na Salsation, i na takie poniedziałkowe zajęcia dla mam, taki fitness dla mam, tam na, wiecie, na piłkach, z jakimiś lekkimi hantelkami i tak dalej. Starałam się także spacerować, no ale tak jak Wam już wcześniej wspomniałam, z czasem im ciąża była bardziej zaawansowana, tym więcej zakazów dostawałam od lekarza, także nie wszystko poszło po mojej myśli. Ja miałam takie wyobrażenie na temat odchudzania po ciąży, że to się stanie od razu, że ja będę mogła od razu zacząć wracać do formy, że od razu będę mogła wrócić do swojego życia. Nie przewidziałam kilku rzeczy. Pierwsza jest taka, że nie przewidziałam tego, jak bardzo dziecko potrzebuje mamy. Teraz w ogóle aż mi głupio o tym myśleć, że ja kiedykolwiek, wiecie, pomyślałam sobie, że to będzie takie proste, no ale nie ma co się dziwić, to była moja pierwsza ciąża i pierwsze w ogóle takie doświadczenie, więc no moje wyobrażenia mogły być, wiecie, totalnie niezgodne z tym, jak wygląda rzeczywistość. No ale jakoś tak sobie w głowie uknułam, że to będzie takie proste, że dziecko będzie można zostawić, a ja będę mogła pójść poćwiczyć albo coś z takich rzeczy. A tu się okazało, że Agatka potrzebowała mnie 24 godziny na dobę, non-stop, 7 dni w tygodniu, bez wyjątków. I to jeszcze z takim kontaktem cielesnym, w tym sensie, że musiała ze mną leżeć albo na mnie leżeć, musiała mnie po prostu czuć i ja musiałam być obok. Teraz mi się to wszystko wydaje takie zabawne, bo wiecie co, przypomniało mi się, że ja planowałam po połogu od razu wrócić na siłownię. Mało tego, to były jeszcze czasy przed COVID-em. Marta z Codziennie Fit planowała Codziennie Fit Tour po Polsce, czyli te treningi, które tam robi w różnych miastach Polski. I ja byłam na jednym treningu w Szczecinie jeszcze wcześniej, przed ciążą, bo był super, to był trening. I jak ona ogłosiła to, że będzie jeździć po Polsce, to ja pomyślałam sobie, że znowu przyjedzie do Szczecina. I to chyba miało być jakoś właśnie tak na wiosnę, miała być ta cała trasa treningów. I ja sobie pomyślałam, że jak ona przyjedzie, to ja pójdę na ten trening. Finalnie było tak, że trening w Szczecinie nie był zaplanowany. Potem jeszcze w międzyczasie, w trakcie planowania tej trasy, wyszedł COVID. No a jeszcze na końcu się okazało to, że urodziłam dziecko, które było bardzo wymagające. Ale no też życie było takie i rzeczywistość była taka po prostu, że o żadnych treningach nawet nie było mowy, ale do tego jeszcze przejdziemy, tak wam chciałam powiedzieć. Jakie ja miałam plany w ogóle wobec ćwiczeń, kiedy jeszcze byłam w ciąży. Ale dlaczego wam powiedziałam, że nie było mowy? Oprócz tego, że okazało się, że z dzieckiem trzeba być ciągle, to ja też nie wzięłam w tym planowaniu pod uwagę tego, jak ja się będę czuła. I ja tutaj nie mówię teraz konkretnie o takim czuciu się fizycznie, no bo wiadomo, że wszystko można zrobić, jeżeli tylko lekarz czy tam położna dadzą zielone światło, jeżeli zachowamy umiar i będziemy no po prostu uwzględniać swój stan zdrowia. Ja nie wzięłam w ogóle pod uwagę tego, jak ja się będę czuła psychicznie i że ja, no tak mogę, myślę, użyć takiego sformułowania, że ja stanę się troszeczkę innym człowiekiem, że w mojej głowie w ogóle będzie działo się zupełnie coś innego. Tak też było. Ja od porodu przeżywałam bardzo zły stan psychiczny. Miałam takiego naprawdę głębokiego baby bluesa, który nie odpuszczał. W ogóle przez cały połóg nie odpuszczał i nie było mowy nawet. Nie było mowy o tym, żebym ja nagle, wiecie, wróciła sobie do fit życia, bo to była zupełnie inna tonacja, zupełnie inna historia. Mi się wydaje, że to była jak inna rzeczywistość. Autentycznie jakby ktoś mnie wsadził do innej rzeczywistości i kazał mi w niej funkcjonować. Moje myśli były zupełnie inne, były bardzo mroczne, bardzo smutne. I co się okazało potem? Po tym, jak już minął połóg, mi nie przechodziło to samopoczucie i zgłosiłam się po pomoc do psychoterapeuty, ponieważ zaczynałam podejrzewać, że mam po prostu depresję poporodową, że to już nie jest baby blues, jakiś koktajl hormonów, który sprawia, że się gorzej czujemy i dużo płaczemy, tylko ja autentycznie nie poznawałam swoich myśli, a one nie polepszały się. Były coraz gorsze, coraz czarniejsze. I no, wiedziałam, że potrzebuję pomocy specjalisty. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o depresji poporodowej, ale zobaczcie w ogóle, zobaczcie to, jak to wyglądało, nie? Jest głowa, która ma jakieś oczekiwania wobec powrotu fit życia, a dostaje taką na twarz mokrą ścierką, nie? Że o, jakie fit życie, tutaj w ogóle dziewczyno jest teraz jakiś hardcore, jakaś czeluść, czarna dziura dosłownie w twojej głowie, więc w ogóle gdzie Rzym, gdzie Krym? I jak tu dopasować to fit życie? Zupełnie nie zdawałam sobie z tego sprawy, że mogą stać się rzeczy, które będą tak bardzo dalekie do tego, że ja sobie teraz wesoło wracam do formy i idę z koleżankami na siłownię, że aż jestem teraz zdziwiona, że kiedykolwiek w ogóle miałam jakieś, wiecie, wyobrażenia. Także jeżeli chcecie wynieść dzisiaj jakąś lekcję z tego podcastu, to mi się wydaje, że jedną z ważniejszych będzie to, żeby nie oczekiwać rzeczy. Nieważne, czy mówimy tutaj o ciąży, porodzie, powrocie do formy, diety i tak dalej, ale spójrzcie, że życie pisze nam tak różne scenariusze, że czasami możemy się nastawić na coś bardzo, mieć jakieś wyobrażenia, a potem się okaże, że wcale tak nie może być. Jest zupełnie inny scenariusz teraz twojego życia. Nie zmienia to faktu, że mimo złego stanu psychicznego ja dalej coś próbowałam. Miałam taką, wiecie, małą presję w głowie narzuconą, że coś się musi dziać i próbowałam ćwiczyć w domu. I to powiem wam, że zapamiętam jako traumę, bo bywały takie momenty, jak młoda miała 2 miesiące, że była zamknięta z Andrzejem na przykład w pokoju, w sypialni. Andrzej próbował ją uśpić, ululać, nakarmić i ona na przykład kręciła aferę, a ja w pokoju obok próbowałam ćwiczyć i próbowałam robić sobie na przykład ćwiczenia jakieś takie relaksujące, albo rozciągające, albo jakąś jogę, albo jakąś stabilizację. Ja też miałam rozejście mięśnia prostego brzucha, tak na kilka palców. Ładnie mi to wszystko wróciło do normy, bo też stosowałam się do zaleceń i do specjalnych ćwiczeń. Nie zmienia to faktu, że ja próbowałam ćwiczyć tam delikatnie właśnie z relaksem i z jakimś tam uwzględnieniem tych mięśni brzucha, żeby je ponaprawiać, a za ścianą czy tam za drzwiami słyszałam płacz dziecka i to w ogóle było traumatyczne przeżycie. Trochę sobie pomyślałam, że tak musi być, przecież zaraz się uspokoi, Andrzej sobie na pewno poradzi, ale jednocześnie tak jakby każda komórka mojego ciała chciała z powrotem wrócić do dziecka, nie? Że nawet takie 20 minut na ćwiczenia to dla mnie było za dużo w tym takim sensie psychicznym, że nie mogłam znieść tego, że młoda jest beze mnie, akurat może teraz czegoś potrzebować, a ja a ja po prostu jej tego nie daję. Dlatego dość szybko po prostu przestałam ćwiczyć za drzwiami, bo za ciężkie to było, psychicznie do udźwignięcia. I znowu, przystawmy to sobie, słuchajcie, do takiego obrazu jakichś znanych ludzi, którzy dość szybko po porodzie pokazują płaskie brzuchy, albo ustawiają się na ściankach, albo mądrzą się na tematy powrotu do formy po ciąży. Zestawmy to, co powiedziałam, z tym obrazem właśnie moim, który wam teraz przedstawiłam, czyli zajechana po prostu psychika, jak rozjechany kot na autostradzie, dosłownie, tak się czułam. Zero wizji powrotu do formy, zamknięci w domu, początek COVID-a, lockdowny, nie lockdowny, zakaz wchodzenia do parku, do lasu, zakaz wychodzenia, w ogóle zakaz pokazywania się gdziekolwiek. No, masakra, tragedia. Ale wbrew pozorom, wbrew temu, jakie możecie mieć teraz wyobrażenia na początku tej mojej drogi z powrotem do formy, ja wtedy bardzo dużo chudłam. Przez pierwszy miesiąc karmiłam Agatkę piersią, myślę, że tutaj też to mogło wytworzyć niezły deficyt, mimo że to nie było takie stuprocentowe karmienie piersią, ja bardziej próbowałam karmić piersią i odciągałam, a po miesiącu poddałam się, wiecie, ze wszystkiego, że ani już nie przestawiałam, ani nie odciągałam. Ale też przez to, że młoda była bardzo wymagająca, my byliśmy non-stop na nogach. W tym sensie, że trzeba było ją nosić, cały czas trzeba było chodzić. Po prostu trzeba było być na nogach, tak dosłownie fizycznie. Więc oboje w tamtym okresie sporo zrzuciliśmy, ponieważ nasza przemiana materii była na najwyższych obrotach, a przez stan psychiczny i taki bardzo depresyjny klimat w domu oboje nie jedliśmy praktycznie, jedliśmy mało. Andrzej mi robił rano dwie kanapki, kawę i dostawałam jakieś słodkości do tego śniadania, czyli zawsze mi tam zostawiał dwie kosteczki czekolady, albo jakiegoś cukierka, albo jakieś ciasteczko i w sumie więcej nie pamiętam. Sam on, jakby teraz ze mną nagrywał ten podcast, to by wam pewnie powiedział, że on za to w locie gdzieś między jednym karmieniem a drugim, a odbijaniem, a chodzeniem z młodą po chacie, a chustowaniem, a wyjściem z psem, a sprzątaniem, by wam powiedział, że posiłki, jakie kojarzy, to jest po prostu na szybko otwarcie lodówki i zjedzenie na stojąco przed lodówką szybko czegokolwiek, żeby cokolwiek przyjąć, nie? Tam zagryzienie parówki z suchym chlebem i do widzenia i to wszystko. Więc znowu, ten powrót do formy ani trochę nie przypominał tego, co się nam często przedstawia w sieci. Raczej to było takie traumatyczne, dosłownie traumatyczne przeżycie, a chudnięcie tutaj było związane nie z jakimś tam cukierkowym, wiecie, obrazem pod tytułem urodziłam, już jem fit sałatkę, a wieczorami idę na treningi z koleżanką, jak dziecko śpi, a mleko jest odciągnięte w razie czego w lodówce. Absolutnie tak nie było. Teraz mi się wydaje, że u nas to bardziej przypominało jakiś taki, nie wiem, plac boju i po prostu chudliśmy, bo przeżywaliśmy swego rodzaju traumy i absolutnie nie przesadzam teraz używając takich słów. Prawdziwe problemy z odchudzaniem przyszły wtedy, kiedy życie przestało być takie aż tak wymagające i aż tak trudne, czyli w momencie, kiedy ta rzeczywistość już się kształtowała, były już rytuały, były znane nam pory drzemki i okazywało się, że już ta normalność się wkrada do naszego życia i że można sobie zamówić coś do jedzenia i zjeść to w miarę w spokoju, że można ugotować jakiś obiad albo przygotować coś sobie, kupić sobie coś fajnego i w miarę do tego usiąść. I wtedy zauważyliśmy, że kurde, chyba przesadzamy, chyba aktualnie jemy za dużo. No i próbowaliśmy, a w sumie głównie ja, bo nie chcę się wypowiadać też za Andrzeja, jak to u niego wyglądało, bo on też miał różne tam przygody z lepszym jedzeniem, raz gorszym, raz znowu lepszym. W każdym razie ja próbowałam się odchudzać starym sposobem, czyli wpisując rzeczy w Fitatu. I brałam sobie na przykład młodą do kuchni, sadzałam ją na takiego, wiecie, baby Bjorna czy coś podobnego i próbowałam coś robić, ale jej się bardzo szybko nudziło. Bez mamy i bez zabawiania, bez noszenia, śpiewania czy skakania. I bardzo szybko zaczynała jęczeć, a myślę, że wszyscy rodzice tutaj, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z jękiem dziecka albo z płaczem, wiedzą, jakie to potrafi być czasami irytujące, zwłaszcza jeżeli zaplanowaliście na ten moment coś innego, a nie jojczenie dziecka. Więc to wpisywanie do Fitato to był mój taki wrzut na tyłku. Dosłownie, ja się wkurzałam bardzo na to i szybko zrezygnowałam z tego. I pierwszym takim zwrotem akcji w naszych powrotach do formy po ciąży, po narodzinach młodej, było testowanie cateringu dietetycznego. Jak Agatka miała chyba kilka miesięcy, jak się nie mylę, to odezwała się do mnie szczecińska firma cateringowa Black Box i spytali się mnie, czy chcemy przetestować dietę. W ramach współpracy barterowej my testujemy, dajemy opinię, mamy kod, polecamy lub nie polecamy. My przetestowaliśmy, byliśmy mega zadowoleni, to było przepyszne jedzenie, tylko no niestety mój kod już nie działa tam od wieków, już od ponad roku, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. Ale jak jesteście ze Szczecina, to naprawdę polecam. Przetestowaliśmy chyba przez 2 tygodnie i pamiętam, że nie więcej, przez miesiąc, 2 tygodnie chyba było ugadane, że będziemy testować, a potem jeszcze Black Box zaproponował, że przedłużymy to o jeszcze 2 tygodnie, tak przez miesiąc. Andrzej, słuchajcie, schudł chyba 5-6 kilo, a miał kaloryczność taką porządną, chyba 2200 albo 2,5. No taką, nie wiecie, nie żadną restrykcyjną, najadał się tą dietą. Ja chyba miałam 1800 albo 2000. Ja chudłam 0,5 kilogram tygodniowo, Andrzej więcej, ale to okazało się, że było rozwiązanie dla nas mega świetne. Na tamten moment oczywiście, do czego przejdę jeszcze w tym podcaście. Dlaczego podkreślam, że na tamten moment catering był spoko, bo potem testowaliśmy coś innego i już okazało się, że to nie było takie spoko rozwiązanie. W każdym razie, to był pierwszy taki przejaw, takie olśnienie, że kurde, ta metoda chyba zadziała przy dziecku, nie? Fitatu nie działało, nie sprawdzało się, liczenie kalorii było strasznie takie upierdliwe i wkurzające, a jak ktoś już przyniósł nam jedzenie do domu i przygotował, jakby wiecie, porcje zgodne z kalorycznością i tak dalej, to już zaczynało działać. No i na tamten moment działało. Wtedy też zaczynaliśmy ćwiczyć. Do nas przychodziła Paulina na treningi personalne. Jedna osoba się zamykała z dzieckiem albo gdzieś z nim wychodziła, jak już było można wychodzić do parku. Druga osoba wtedy ćwiczyła, a potem się zamienialiśmy. Skończył się catering, był powrót do rzeczywistości i próbowaliśmy jeść zgodnie z naszym zapotrzebowaniem, ale już nie szalałam z jakimś tam, wiecie, liczeniem z fitatu, tylko korzystałam jakby ze swojej wagi i ręki, o. Czyli z tego, co miałam już wyrobione jako nawyki. Myślę, że wiecie, co mam na myśli. Jak człowiek kilkanaście razy w życiu przeliczył swoją owsiankę, czy przeliczył swoje kanapki, to już zna swoje porcje. Wie, ile porcji, ile, nie wiem, łyżek zupy sobie nalać, żeby zjeść tyle zupy, ile zwykle jada. Wie, ile kanapek sobie zrobić. Wie, ile sypnąć płatków owsianych, kiedy robi sobie owsiankę. I tamten okres wspominam rzeczywiście bardzo fajnie, bo wszystko w miarę działało po tym cateringu. Udawało mi się ćwiczyć, życie nie było takie już wymagające jak na początku. Niemniej wciąż nie przypominało ani trochę tego, co się działo przed ciążą. I wydaje mi się, że ja musiałam mocno to przerobić też psychicznie, żeby ze sobą pogadać, że Paula, to już nigdy nie będzie tak wyglądać. Jakby nigdy już nie doprowadzisz, może, że jak młoda pójdzie do przedszkola albo do szkoły, ale raczej nigdy nie doprowadzisz już do takiej sytuacji, że ty robisz, nie wiem, 2 jednostki treningowe dziennie. A tak się zdarzało, słuchajcie, zdarzały się takie dni, kiedy rano szłam do jednej pracy, gdzie miałam na przykład 2 uczniów, czyli spędzałam tam 2 godziny. Do tej pracy już szłam z torbą basenową. W drodze do domu zaliczałam trening na basenie, który naprawdę był po drodze do domu. Szłam do domu, już miałam zrobione 10 tysięcy kroków i byłam po niecałej godzince pływania. W domu wypakowywałam basen, ogarniałam się, nagrywałam film na YouTube, szykowałam sobie jedzenie. Wychodziłam do drugiej pracy, znowu szłam 2 km z buta. Tam robiłam kilka godzin lekcji, a wieczorem jeszcze jechałyśmy z przyjaciółką, która ze mną wtedy pracowała, jechałyśmy na siłownię tam 20-21 i sobie godzinkę tańczyłyśmy salsation i byłyśmy 22 w domu. No nie, Paula, już tak nie będzie, już to nie wróci po prostu. Musiałam mocno to przepracować, że tamten styl życia był na tamten moment i byłam bezdzietna, byłam też osobą, która głównie się skupiała na tym, żeby pracować, rozwijać motywatorkę oraz prowadzić zdrowy styl życia i to były moje jakby no jedyne problemy, jakkolwiek to pięknie nie zabrzmi. Naprawdę były to moje jedyne problemy, znaczy no nie, może problemów było więcej, też byliśmy biedni jak myszy kościelne i zapożyczeni wszędzie u rodziny, ale tak naprawdę żadnych obowiązków więcej nie mieliśmy, nie? Także w głowie musiałam to sobie ostro przepracować, że tamten czas był etapem, który już się skończył i nie mogę od siebie wymagać teraz powrotu do tamtego stylu życia, ponieważ teraz co innego się dzieje w moim życiu, więc ja muszę to wszystko, co związane z odchudzaniem, ze zdrowym stylem życia, z ruchem, fajnym jedzeniem, muszę dopasować do tego, co się dzieje. I to jest też coś, co wam często powtarzam w podcastach, w filmach, w postach, wszędzie. Coś, co myślę, że już niektórym wychodzi uszami, że odchudzanie należy dopasować do swojego stylu życia. Nie ma opcji, żeby robić coś na odwrót, bo kiedy próbujemy w drugą stronę, robimy coś wbrew temu, jak się czujemy, jak żyjemy, jakie są nasze obowiązki, no to po prostu szybko nas dopada frustracja, wkurzenie, zostawiamy to odchudzanie, cały czas gonimy za czymś, co tak naprawdę zupełnie do naszego stylu życia nie pasuje. Słuchajcie, jakby to wyglądało, jakby wyglądało w ogóle moje zdrowie psychiczne, gdybym ja w sytuacji, kiedy mam dziecko, które potrzebuje bardzo dużo mamy, próbowała za wszelką cenę pójść rano na basen, a wieczorem na trening, a jeszcze wcisnąć w to całodniowe jakieś fajne gotowanie, rozwijanie motywatorki, nagrywanie filmów i tak dalej. No wydaje mi się, że ja po kilku próbach byłabym po prostu podziurawiona psychicznie, nie? Bo to by było nie do osiągnięcia dla mnie, tym bardziej, że my na początku mieliśmy jakieś tam założenia na temat tego, jak chcemy, żeby wyglądała nasza opieka nad dzieckiem. Wiedzieliśmy, że nie chcemy młodej dawać do żłobka i że do ukończenia pierwszego roku życia jesteśmy 100% zaangażowani oboje i no i tyle. Korzystaliśmy oczywiście z pomocy, to nie jest tak, że nie przychodziła tutaj teściowa moja mama czy niania, którą znaleźliśmy, jak młoda miała 8 miesięcy, ale wciąż to były takie pomoce 2-3 godzinne, nie? To nie było tak, że braliśmy pomoc na pełen etat, bo po prostu nie chcieliśmy, nie mieliśmy takiej potrzeby, mieliśmy ustalone, że idziemy w to zgodnie z innym planem, z takim, jaki sobie ustaliliśmy. Jako taki złoty okres, słuchajcie, wspominam czas, kiedy młoda miała koło roku. I ja miałam wtedy bardzo tak fajnie zorganizowane to życie. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Andrzej wychodził rano. Ja spędzałam z młodą cały poranek do godziny 10. Potem na 2 godziny przychodziła niania. Była z młodą do 12. Ja wtedy w ekspresowym tempie ogarniałam chatę, motywatorkę, a to śniadanie, a to nagrywałam podcast, robiłam trening, maksymalnie 30-40-minutowy. Szłam się wykąpać i wiecie, z mokrymi włosami w ręce z drugim śniadaniem zmieniałam nianię. Niania wychodziła. Młoda szła potem na drzemkę, ja dokańczałam drugie śniadanie, po cichutku sobie szykowałam obiad, no i potem spędzałyśmy już cały dzień razem. Ale te 2 godziny były dla mnie jakieś takie złote i udawało mi się bardzo dużo wtedy ogarnąć. I pamiętam, że wtedy trzymałam fajną formę fizyczną, fajną kondycję. Może kojarzycie, ja nagrywałam wtedy takie szybciutkie filmiki skrótowe z moich treningów, ich było bardzo dużo na Instagramie. Oprócz tego Paulina mnie odwiedzała raz w tygodniu albo raz na 2 tygodnie, także robiłyśmy sobie weekendami taki porządny trening personalny i rzeczywiście wtedy może ten rozmiar nie zmienił się, nagle wiecie, nie zeszłam do 36, dalej trzymałam swój standard 42, ale byłam taka wysportowana, to jest chyba złe słowo. Kurczę, nie wiem, jak wam to powiedzieć. Chodziłam taka wyprostowana, dumna, zwarta, elastyczna. Taka czułam się naprawdę w formie, w takiej fajnej formie. Ale to gdzieś tam, za przeproszeniem, później musiało się zesrać. I najczęściej były to momenty choroby młodej, kiedy no po prostu nie działało nic. Kiedy znowu mama była potrzebna, 24 godziny na dobę najlepiej. Kiedy nocki były słabe, jak nocki były słabe, to na drugi dzień mi było bardzo ciężko się dobudzić, ogarnąć, poczuć się lepiej, zaplanować cokolwiek. Ale dojechaliśmy chyba jakoś do wakacji i na wakacje, słuchajcie, niania nam wyjechała, ponieważ w Szczecinie głównie studiuje, a na wakacje nie miała ani studiów, ani pracy tutaj na miejscu. My nie byliśmy w stanie jej zapewnić pracy pełnoetatowej, co już wiecie, jakby z jakiego względu, że my korzystamy z pomocy doraźnej, a nie na pełny etat. Więc wróciła do swojego rodzinnego miasta na studenckie 3-miesięczne wakacje, a my zostaliśmy tutaj sami, z pomocą babci. Ale też mamy taką zasadę, że babcie mają swoje życie i nie korzystamy też codziennie, nie? Nie wymagamy pomocy codziennie. Także znowu to się stało takie, że raz się udało poćwiczyć, potem się nie udało, raz się udało fajnie zjeść, a potem się nie udało, bo po prostu nie mogliśmy się odnaleźć. Wiecie, jakaś fajna rutyna minęła i na nowo trzeba było ten styl życia sobie ogarnąć. Młoda też już była troszkę inna. Ona zaczęła chodzić około 15 miesiąca, więc ta też opieka inaczej troszeczkę wygląda. Pojawiają się takie gorsze ząbkowania, jakieś wychodzą trójki, czwórki, piątki, znaczy no piątki to chyba dopiero teraz się kończą, ale wiecie, kolejne są przed nami jakieś challenge do zaliczenia I cały czas człowiek musi być na takim stand-by'u. I to jest druga lekcja, którą bym chciała, żebyście zapamiętali z tego podcastu, z tej mojej opowieści, że w momencie, kiedy jest dużo zmiennych, warto jest być nastawionym na częste szukanie tej metody, na częste dopasowywanie metody odchudzania czy ruchu, żeby nie wiązać się z niczym na stałe. Ja styczeń, luty ubiegłego roku miałam taki, że właśnie były te złote 2 godziny, kiedy ja ćwiczyłam, sprzątałam, a to pisałam, nagrywałam, gotowałam, coś tam. I ja tak bardzo do tego przywykłam, że jak przyszło potem lato i niania nam wyjechała, to ja po prostu czułam się jak kupa, nie potrafiłam się odnaleźć. I chwilę mi to zajęło z miesiąc, dwa, żeby się skapnąć, że ja znowu muszę być elastyczna. Znowu muszę być elastyczna i znaleźć po prostu inny sposób, inną metodę, poprosić kogoś innego o pomoc, inaczej to zaplanować, może teraz postawić na spacery, może zrobić, nie wiem, dłuższe treningi personalne, gotować sobie jedzenie wieczorem, kiedy młoda pójdzie spać. I rzeczywiście z tego też korzystałam, że robiłam sobie śniadanie i jej, i Andrzejowi w nocy, przed położeniem się spać. Szybko otwierałam lodówkę, jakieś tam kanapki, nie kanapki, chowałam do lodówki, wstawałam rano i przed spacerem z psem wyciągałam, żeby to doszło do temperatury pokojowej. Potem po wakacjach przyszedł kolejny moment na jakąś zmianę, bowiem zaczął się u nas remont z końcem października, który, nie wiem czy wiecie, przeciągnął się niesamowicie, pochłonął bardzo dużo naszych zasobów finansowych i psychicznych i wszystkiego. Ja też byłam zmuszona wyprowadzić się z domu, ponieważ no tutaj był taki remont na całego, my mieszkamy w kamienicy, były kute ściany do cegły, wyrywane podłogi, sufity, nie wiadomo co, wszystko na nowo stawione, więc mnie nie było w domu około 2 miesięcy. Pierwszy miesiąc udało nam się wynająć mieszkanie, potem koczowałyśmy z Agatką u mojej mamy i u teściowej, a potem dopiero z końcem grudnia wróciłyśmy do domu, także tak 2 miesiące. I to już, słuchajcie, to jest inna bajka. To był czas, kiedy ja musiałam zapomnieć o odchudzaniu, to był czas, w którym nawet przytyłam. Wydaje mi się, że tak z 5 kilo, ale jeszcze się nie ważyłam, bo nie mogliśmy znaleźć wagi w remoncie, ale Andrzej już przesunął lodówkę i okazuje się, że tam się schowała. Swoją drogą niezły chichot losu, nie? Że waga łazienkowa się schowała pod lodówką. W każdym razie to był czas, kiedy ja musiałam zupełnie wyłączyć to swoje nastawienie i to swoje myślenie o tym, że ja coś muszę, że mam jakieś oczekiwania, bo to mnie tylko psychicznie rozbijało. O wiele łatwiejsze dla mnie było powiedzenie sobie: Paula, trudno. Będzie jak będzie. Przytyjesz. Trudno. Nie masz możliwości ruszania się. Trudno. Andrzej był non-stop zaangażowany w remont całymi dniami, więc ja byłam z młodą sama. Jak korzystałam z pomocy, to znowu na godzinkę, dwie, ale słuchajcie, to już są inne warunki zupełnie. Nie jesteście u siebie. To już nie jest tak łatwo, nie? Sobie dopasować wszystko tak, jak dotychczas lubiliśmy, więc tutaj lekcja numer 3 z tego podcastu: nauczyć się odpuszczać. I ja rzeczywiście październik, listopad, grudzień nauczyłam się takiego, ale no słuchajcie, takiego odpuszczania na pełnej. W tym sensie nie, że odpuszczania, że ja sobie teraz odpoczywam, tylko ja nie wymagam od siebie. Po prostu nie wymagam od siebie niczego. Nie wymagam od siebie przenoszenia gór. Nie wymagam od siebie formy. Nie wymagam od siebie szukania na siłę metod, które mogłyby mi jakoś ułatwić tę sprawę. Ja po prostu żyję. I udało się. Udało się, przeżyliśmy to. I obiecaliśmy sobie, że wraz z powrotem do domu, który nie zwiastował końca remontu, ale można już było żyć w domu, że wraz z tym powrotem zamawiamy sobie catering dietetyczny na około właśnie 30 dni. To było kilka dni przed świętami, potem chwilę po Nowym Roku i tak chyba do 20 któregoś stycznia mieliśmy ten catering, jeżeli mnie pamięć nie myli. No bo skoro nie mamy kuchni jeszcze, skoro jeszcze remont trwa, no to słuchajcie, no prosta akcja. Będzie przyjeżdżać catering, zainwestujemy w niego pieniądze, już trudno, ale będziemy mieli zapewnione jedzenie. Młodej zawsze się coś ogarnie, zje z nami. Można też korzystać, wiecie, z gotowców, jakichś słoiczków, musików, owoców, kaszek i tak dalej. Można się posiłkować po prostu mikrofalówką. No ale damy radę. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że nie damy rady. Bo owszem, my jedliśmy catering, ale mieliśmy tak wysoki poziom stresu, tak wysoki poziom kortyzolu, napięcia związanego z pożyczkami na ten remont, z kredytami, terminami, materiałami, wiecznymi zakupami, jakąś wieczną przepychanką się taką remontową, że my, mimo tego, że zjadaliśmy cały catering, dalej czuliśmy się głodni, mimo że mieliśmy dobrze wybrane kaloryczności i po prostu często wieczorami sobie dogadzaliśmy. A to robiliśmy popcorn, a to robiliśmy sobie jakieś dodatkowe kanapki. Wiecie, że tak, a tu trochę tego, tu trochę tamtego. I nagle się okazało, że można sobie stworzyć idealne warunki do tego, żeby się odchudzać. No bo znowu, cofnę się do tego, co mówiłam wcześniej na temat cateringu. Przecież niby idealna sytuacja. Podstawiają ci jedzenie policzone, zrobione, tylko odgrzewasz jak chcesz i gotowe. Jakim prawem to w ogóle nie działa? Słuchajcie, może to nie działać, kiedy psychika nie jest przygotowana na to, kiedy dalej w domu jest coś, co możecie zjadać, kiedy jest swego rodzaju napięcie, które będzie szukać tego ujścia w jedzeniu, bo na przykład tak lubicie spędzać wolny czas albo macie nieprzepracowane te złe nawyki, no to rzeczywiście możecie mieć gotowy catering i możecie go zjadać w całości, ale jak są chipsy na wierzchu, to ręka tam powędruje. I to była dla mnie taka fajna lekcja na temat siebie, że znalazłam jakby w sumie taki nawyk, który mi się wytworzył chyba w trakcie remontu, że wieczory to był jedyny czas, kiedy my się spotkaliśmy z moim mężem, kiedy napięcie już mogło zejść, młoda spała i to był jedyny czas, kiedy mogliśmy go spędzić razem. Więc dość szybko nam się coś takiego utrwaliło, że coś oglądamy, zjadamy sobie albo gadamy i w końcu mamy ten moment, żeby odpocząć, nie? Ja zmęczona po całym dniu biegania za młodą, Andrzej zmęczony po całym dniu stresowania się remontem, malowaniem i tak dalej, wynoszeniem śmieci, zrywaniem ściany i tak dalej, to był jedyny moment, kiedy mogliśmy liczyć na ten oddech, ale bardzo szybko niestety przypisaliśmy do tego jakieś jedzenie. Właśnie tak mi się kojarzy popcorn z mikrofali. Nie ma oczywiście, słuchajcie, nic złego w popcornie. Raczej chodzi to o to, że my tym popcornem wychodziliśmy ponad swoje zapotrzebowanie. No i lekcja numer, kto pamięta, numer 4 dla nas wszystkich po wysłuchaniu tego podcastu, że trzeba być czujnym. Zawsze trzeba być czujnym i mieć włączoną tą autoanalizę, nie? Bo patrzcie, gdybym ja nie włączyła tej autoanalizy i dała temu popcornowi tak dzień w dzień, po dzień dzisiejszy wkradać się nam, popcorn oczywiście tutaj jest metaforą, nie? To nie wiem, gdzie byśmy byli teraz. Mimo, że możemy rozmawiać o tym, że stare nawyki są wyeliminowane, a ktoś pokonał objadanie, a ktoś pokonał, nie wiem, objadanie się słodyczami po obiedzie, na przykład ktoś miał taki problem, to radar musi być cały czas włączony. I z tym mi się, słuchajcie, kojarzy odchudzanie po ciąży. Z tym, że nie ma takiego pięknego jednego momentu, że ja teraz wróciłam do odchudzania, wróciłam do formy i idę na ściankę i robię sobie piękne zdjęcia. Nie, nie. To jest cały czas życie i cały czas są różne zmienne, które w ogóle wyskakują czasami jak Filip z konopi wraz z gorączką dziecka, trzydniówką, bostonką, zębem, sraczką, gilem, co... O Jezus. Tego jest tyle, że to, co wam mogę powiedzieć o odchudzaniu się jako mama, czy w ogóle jako rodzice, to żeby mieć cały czas radar włączony i być tak elastycznym, żeby tymi metodami sypać po prostu jak żartami z rękawa, żeby wybierać sobie, podnosić te karty i dobra, to próbuję teraz to. Dobra, siedzimy teraz w domu na kwarantannie, no to ja próbuję tamtego. Okej, teraz nie wiem, przyjechała moja mama, no to ja na tydzień próbuję takiej, a nie innej metody. Cały czas trzeba się dopasowywać i do niczego nie przyzwyczajać. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych lekcji, którą ja przeszłam w życiu i cieszę się, że dzisiaj mogłam się z wami tym podzielić. Dajcie znać, jak u was to wygląda, jak te powroty do formy wyglądały po ciąży, jakie były wasze oczekiwania. Czy ktoś z was, podobnie jak ja, kiedy zaszedł w pierwszą ciążę, miał jakieś wyobrażenia na temat tego, jak to będzie wyglądać, a potem może się zderzyliście ze ścianą, tak jak ja, a może się nie zderzyliście, może się udało wszystko i sytuacja była sprzyjająca. Bardzo chętnie poczytam wasze historie. Mam nadzieję, że mój dzisiejszy wywód wam się podobał, że taki monolog połączony z jakimiś lekcjami i małymi refleksjami trafił do was. Ja tymczasem będę kończyć. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to pamiętajcie, żeby kliknąć subskrypcję. Zapraszam was także na mojego Instagrama i na mojego Facebooka. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia, cokolwiek teraz robicie, smacznej kawusi albo herbatki, albo miłego spaceru. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.